Zaczynamy ostatni panel o pieniądzach, więc trudna dyskusja. Mam nadzieję, że stara gwardia nas nie zlinczuje. Na początku...
Nie.
Zostań, bo już musimy walić.
Na początku poproszę, żebyście się przedstawili krótko, żeby ci, którzy was nie znają, mieli szansę nadrobić zaległości. Poproszę najpierw Krystiana.
Cześć, nazywam się Krystian Kozerawski. Tak naprawdę jestem chyba bardziej cały czas mimo wszystko jeszcze blogerem, choć też już chyba nie do końca. Od mniej więcej niemalże 8 lat prowadzę bloga o Apple. Najpierw to był mackozer.pl, od kilku lat jestem redaktorem naczelnym największego polskiego serwisu Apple, myapple.pl, gdzie też prowadzę swojego bloga. Ja od niedawna wydaję też magazyny. Jestem redaktorem naczelnym magazynu myapple.pl, teraz jeszcze wersji angielskiej na Amerykę. A od 2 lat bawię się w podcasty sam. Wcześniej byłem zapraszany, często byłem gościem w jakichś podcastach też makowych różnych. A 2 lata temu założyłem sobie podcast Diabelskie Ustrojstwa. Ponieważ jestem też metalowcem, muzykiem metalowym, więc musi być podcast diabelski, w którym mówię niekoniecznie o Apple. To miał być taki, jest taki podcast ogólnie o technologiach, jak ta technologia ingeruje w nasze życie, pozytywnie, negatywnie. Gadam w nim o wszystkim, o wydawaniu e-booków, o drukarkach 3D, o rysowaniu na tabletach, o pieniądzach, o astronomii. Ale też o Apple czasami. Dodatkowo prowadzę, jestem w zasadzie współprowadzącym, ale można powiedzieć głównym prowadzącym takiego codziennego podcastu My Apple Daily. Podcastu My Apple to jest od 5 do 10 minut wydawany codziennie od poniedziałku do piątku, a od roku też pomagam Michałowi Masowskiemu prowadzić podcast Maggatka.
Bardzo dziękuję. Wojtek.
Wojciech Mech. 3 lata temu niesiony ideą rozpoczęliśmy nagrywanie z kolegami podcast technologiczny Dekompresor. Dekompresor rozrósł się przez te 3 lata do chyba około 11 osób, jakby tak policzyć wszystkich dokładnie. Większość z nich jest tutaj z nami dzisiaj gdzieś, na przykład Kaja. Dawno to już nie jest podcast technologiczny, mamy kilka różnych kanałów tematycznych i tak naprawdę jesteśmy trochę już nazywani wytwórnią podcastów, a nie podcastem. No cóż, poza tym wspólnie z Pawłem wymyśliliśmy podcaster 2015 i to chyba tyle na razie.
Okej, okay, Arek.
Cześć, jestem Arek Naruk z bloga anaruk.pl. Moja przygoda zaczęła się w zasadzie rok temu, kiedy jakoś w sierpniu, we wrześniu odkryłem kontestację. Także dzięki Hugowi to się wszystko zaczęło. Słuchałem tych ludzi i stwierdziłem, że kurczę, no w sumie to, co ja wiem i to, co mnie interesuje, to też by się nadawało do podzielenia się tym z innymi. No i tak dojrzewałem, aż w końcu nagrałem pierwszy odcinek w listopadzie rok temu. W styczniu, kiedy już go zmontowałem, wysłałem go Hugowi, a w maju poszedł na kontestację i tak to się mniej więcej zaczęło. Wtedy też po 3 latach rzuciłem doktorat z automatyki. To było takie bardzo dzikie. Czułem się, jakbym był na takiej płonącej platformie do bungee. Ja czuję, że ona płonie, ja muszę z niej zeskoczyć. Czy mam tą linę? Nie wiem, ale będę się starał robić taki content, żeby za jakiś czas jakby móc z tego żyć i móc dalej to robić, dalej dzielić się wiedzą. Jeśli chodzi o moje motto, to w zasadzie cały blog, cały content, jaki tworzę, opiera się na zasadzie, jeżeli coś nie działa w twoim życiu, to coś robisz źle. I to jest blog o rozwoju osobistym, gdzie szukam różnych możliwości, żeby podsunąć ludziom, żeby sami stwierdzili, co robią źle. I w ten sposób się rozwijali. Nie skrystalizowałem jeszcze swojego głównego tematu, ale jara mnie i mam w tym doświadczenie i widzę, że to jest coś, co najbardziej pomaga ludziom, to jest rzucanie palenia. I jak na razie moja metoda, która jeszcze nie ma, ma content, ma formę, natomiast ma treść, nie ma formy takiej masowej, ma stuprocentową skuteczność. No i to jest na razie jej wada, ponieważ jest przez to niewiarygodna. No i zobaczymy, co będzie dalej. Dzięki.
Michał, a ty?
Cześć, ja nazywam się Michał Szafrański, jestem teraz pełnoetatowym blogerem, bloguję od 3,5 roku prawie. Od 2,5 roku nagrywam podcast, chyba.
Tak.
Słuchowisko takie. I bloguję o finansach osobistych, o tym, żebyśmy więcej w portfelu mieli, no i może tyle w skrócie.
Okej, Bartosz?
Cześć, nazywam się Bartek Drozdowski. Tutaj jako jeden z licznych nie jestem podcasterem. Jestem tutaj po to, żeby namówić was, żeby się zmonetyzować, czyli jestem tutaj efektem naszych rozmów razem z ekipą Dekompresora odnośnie utworzenia spółki, która będzie zajmowała się pozyskiwaniem reklamodawców dla podcastów, czyli generalnie stworzenie sieci reklamy w podcastach. Także może tak tytułem wyjaśnienia, na wallu dzisiejszego wydarzenia zamieściłem taki krótki post odnośnie najważniejszych rzeczy, które są potrzebne do rozpoczęcia funkcjonowania takiego bytu. No jestem ciekawy dyskusji i generalnie chciałbym z tego spotkania wynieść, czy wy jako branża jesteście gotowi na kolejny krok i stanie się medium.
To się okaże, czy jesteśmy gotowi, ale jeśli chodzi o zarabianie, to chciałbym rozpocząć od Krystiana, ponieważ tobie udała się kampania crowdfundingowa, na której zebrałeś pieniądze na swój podcast, więc to jest taki bezpośredni jakby dowód na to, że da się pieniądze pozyskiwać.
No tak.
Opowiedz, jak to wyglądało, jak to przebiegało.
Znaczy, zacznę może od tego, już nawiążę do tej trochę ostrej wymiany zdań z poprzedniego panelu. Ja jakby zakładając swój podcast i DFX, zresztą tak samo blogowania, to jest moja pasja. Przyznam tutaj, dokonam pewnego, jestem ekshibicjonistą, jestem narcyzem, czyli uważam się, że jestem totalnie zajebisty i tak naprawdę nagrywam podcasty i piszę dla siebie przede wszystkim. To jestem też muzykiem i też gram muzykę dla siebie. To, że ktoś tej muzyki słucha, kupuje moje płyty, jest zajebiste, ale jest sprawą wtórną po części. Przede wszystkim, to zabrzmi głupio, ale robię sobie dobrze. Grając muzykę, pisząc i nagrywając podcasty. Oczywiście nie polega to na tym, że mam w dupie moich słuchaczy, czytelników. Nie, to jest świetna sprawa, ale gdyby ich nie było, pewnie dalej bym to robił, może na mniejszą skalę, ale no to są moje pasje. Więc jakby zakładając od tego wyszedłem i ten mój podcast Diabelskie Ustrojstwa, zrobiłem go tak sobie trochę na głupa. Po prostu mówię, no tyle, jestem gościem podcastu, więc muszę mieć swój podcast, zrobię sobie podcast o tym i o tym, Diabelskie Ustrojstwa, spoko. I on zebrał dość duże grono słuchaczy i zacząłem, a ponieważ w tym podcaście zapraszam ludzi, którzy ze mną rozmawiają, zwykle zapraszam ludzi, którzy wiedzą na dany temat więcej ode mnie, a się chce czegoś dowiedzieć. Często są to ludzie z jakichś firm. Rozmawiałem na przykład o bankowości mobilnej, więc był to człowiek z banku i pojawiły się już, zacząłem dostawać maile, jakieś propozycje ewentualnie reklamy w tym podcaście. I oczywiście pomyślałem, super, świetna sprawa, w końcu będę zarabiał na tym podcaście, tylko pojawił się pewien problem, ponieważ zdałem sobie sprawę, że może nastąpić pewien konflikt interesów, bo na przykład zaproszę gościa z jednej firmy, a druga firma się będzie reklamować. No i to już wygląda trochę głupio. Być może dla jednej osoby nie byłoby to problemem, dla drugiej mogłaby być, kto wie jak ze słuchaczami. No i miałem ten problem, to był dość poważny problem. Do tego jeszcze moi słuchacze też mieli do mnie dość duże pretensje, zasłużone jak najbardziej, że nagrywam na AirPodsach, czyli słuchawkach do iPhone'a. Faktycznie w ten sposób to robiłem. No i stałem przed takim dość dużym dylematem, co zrobić. Czy, że tak powiem, wpuścić reklamy do tego podcastu, czy dalej nagrywać na AirPodsach. Nie ukrywam, że akurat w tym momencie, w którym musiałem się już jakby zdecydować na jakiś krok, nie miałem pieniędzy na to, żeby zainwestować w ten mój podcast jakieś konkretne pieniądze, a też z drugiej strony jakby no trochę zastanawiałem się, no kurczę, chcą się reklamować, ale no co, spuścić ich z wodą i to, i tyle kasa przejdzie bokiem gdzieś, prawda, jednak mimo wszystko. Więc wyszedłem z tym tematem do ludzi, założyłem kampanię crowdfundingową w serwisie Wspieram To. Cel był taki, że musiałem zebrać pieniądze na sprzęt, czyli na dobry mikrofon, rejestrator, dyktafon, też profesjonalne słuchawki. I postanowiłem, że nie będę wpuszczał do mojego podcastu przez najbliższe pół roku reklam. Obliczyłem, ile mniej więcej mógłbym na tych reklamach zarobić. Przedstawiłem to moim słuchaczom w formie właśnie takiej kampanii crowdfundingowej. No i ta kampania faktycznie bardzo szybko, w ogóle było wręcz zaskakujące, bo po pierwszym dniu już tam sobie wyznaczyłem 3 cele. 2000 na sprzęt, chyba tam 4000 na to, że przez pierwsze 3 miesiące nie będzie, przez najbliższe 3 miesiące nie będzie reklam i potem tam chyba 7000, że przez powiedzmy do końca czerwca tych reklam nie będzie i ten podcast będzie się ukazywał powiedzmy tam raz w tygodniu. To po pierwszych dwóch dniach pierwszy cel był osiągnięty, był bliski drugi już do zrealizowania. Także to był feedback, odzew od ludzi bardzo, bardzo wielki. Zresztą tutaj mogę niektórym podziękować, Marcinowi, który też wsparł ten podcast. Także super sprawa. No to był bardzo fajny odzew od ludzi, którzy stwierdzili, że no, podoba im się to, co robię, że ten podcast jest ciekawy, że warto go dalej prowadzić. I no i co? Nagrody były oczywiście, to nie polegało, był to pewien jakiś pakt zawarty z moimi słuchaczami, czyli oni otrzymali, powiedzmy, treści dobrej jakości w miarę cyklicznie. Tutaj bije się w piersi, miałem moment jakiś tam związany z problemami rodzinnymi, bo to no, ja mam dwójkę dzieci, żona, normalne rzeczy też robię, jeszcze masę spraw na głowie, więc były tam jakieś okresy przerwy, ale no, mniej więcej ten podcast się cały czas ukazuje, cały czas jest bez reklam i cały czas staram się do niego zapraszać ludzi, ale też jakby w zależności od tego, kto ile wpłacił, no to tam miał dodatkowe jakieś bonusy typu koszulka Diabelskich Ustrojstw, jest na stronie Diabelskich Ustrojstw, jest strona Hall of Fame wspierających z całą listą ze zdjęciami.
A ile pieniędzy zebrałeś?
Wiesz co, zebrałem w sumie tak, 5 tysięcy zebrałem przez Wspieram To, a zgłosiła się też do mnie ludzie z pewnej firmy, która, zresztą też jest wymieniona, jest jako na pierwszym miejscu, którzy stwierdzili, że oni nie chcą jakby przekazać mi kasy, tylko chcą mi przekazać jakby dar rzeczowy w postaci sprzętu.
Sprzętu, okej. Okay. No to i wspominałeś, że to ci starczyło do czerwca, tak? Znaczy, bo już co, mamy listopad, zastanawiam, co dalej.
Wiesz co, oczywiście. Starczyło tak naprawdę do czerwca, ponieważ miałem jakąś tam przerwę i też wakacyjną i gdzieś tam w okolicach maja, więc jakby jeszcze nie, tak naprawdę nie rozważam wpuszczenia do mojego podcastu reklam na obecną chwilę.
Czyli druga kampania crowdfundingowa?
Nie, wiesz co, powiem ci tak. Ja zarabiam na tym, co lubię i mam wrażenie, że na obecną chwilę nie muszę w żadnym stopniu zarabiać na moim podcaście. Mam sprzęt, czyli to, co było mi potrzebne do rozwoju. Wydaje mi się, że jeszcze mimo wszystko jestem, czuję się, że jeszcze coś tym ludziom jestem winien. W ten sposób moim słuchaczom. Rozumiem. I po prostu zwyczajnie na zasadzie bycia fair, jeszcze tak na takiej zasadzie, że no, nie wyobrażam sobie teraz, żebym teraz rozpoczął kolejną kampanię. No dobra, słuchajcie, zabuliliście mi tyle, żeby przez pół roku nie było reklam, ale już czas minął, no to słuchajcie, zabulcie znowu, żeby tych reklam nie było. Nie. To, co było mi potrzebne, jakby żeby ten podcast dalej istniał i się rozwijał i żeby był lepszy sprzęt, zostało zapewnione. Ja mam z tego ogromną frajdę. Zresztą umówmy się, że z prowadzenia bloga, podcastu jest masa ogromnych korzyści, które są nieprzeliczalne bezpośrednio na dzięki, czyli pieniądze.
Bardzo
one gdzieś tam potem są przeliczalne na pieniądze, ale nie bezpośrednio z tego. To są kontakty z ludźmi, które potem procentują w różnych
sposób. Właśnie o to chciałem zapytać, ale tym razem Michała, bo wiem, że twoi słuchacze są bardzo aktywni i jakby ufają ci. Jeżeli polecasz jakieś konto, to je zakładają. Całkiem dobrze na tym wychodzisz.
Ale podcastu do tego nie wykorzystuję.
No właśnie chciałem, znaczy w podcaście też mówiłeś o różnych tam korzystnych ofertach różnych banków. Natomiast chciałem właśnie zapytać o to, jaki to jest procent podcastu, a inne formy komunikacji. Jak to wygląda?
Pytasz o rozkład ruchu w gruncie rzeczy, tak?
Tak, tak, tak.
To wiecie co, jak był ten poprzedni panel, to ja sobie nawet te dane, bo ja w głowie tego nie mam, ale wyciągnąłem je sobie, więc powiem. Właśnie najbardziej mnie boli to, co słyszę, tak tutaj to ktoś mówi, całkiem dużo ludzi mnie słucha i ja na przykład nie mam wyobrażenia, co to jest całkiem dużo, nie? Więc no już tak bardzo konkretnie i precyzyjnie wam powiem. Więc tak, mój podcast w tej chwili on ma 64 odcinki, łączna ilość wysłuchań to jest 870 tysięcy pobrań, czyli wychodzi średnio tam około 13,5 tysiąca na odcinek. Ja nie uważam, że to jest szczególnie dużo, to znaczy jak patrzę na rankingi w iTunesach i widzę, że jestem wysoko, to mi tylko pokazuje, jak bardzo słaby jest ten rynek podcastingu w Polsce. To znaczy, z drugiej strony iTunes to jest bardzo słabe miejsce, żeby sprawdzać naszą słuchalność, dlatego że iPhone'ów w Polsce mamy, znaczy 3%, 4% smartfonów. Marcin chyba tak mniej więcej, nie? Troszkę więcej, tak? Poprawiły, nie? Tak, no ale to jeszcze nie jest 10% prawdopodobnie smartfonów, czyli to jest górne, powiedzmy kilka procent, 6-8 może procent smartfonów w Polsce to są iPhony. A z drugiej strony, jak patrzę na to, jaki jest udział pobrań podcastów na urządzenia Apple'owskie, to jest w tej chwili u mnie około 28%. iPhony, iPady i tak dalej. Czyli można powiedzieć tak, użytkownicy iPhone'ów, ogólnie użytkownicy sprzętu Apple'a, to są bardzo aktywni użytkownicy, którzy pobierają powiedzmy 5 razy tyle tych podcastów, co...
No u nas nawet więcej wychodzi, nam prawie cały ruch robią użytkownicy iOS.
Okej, ale jak duży to jest ruch, jak możesz powiedzieć, ile macie?
My mamy ile? Około 30 tysięcy pobrań miesięcznie.
Na wszystkich podcastach, tak?
Tak, na wszystkich podcastach.
Ja mam około 5 tysięcy pobrań odcinka.
Mm-hmm. No to powiedzmy, że ja mam powiedzmy 2-3 razy więcej, nie? Czyli u was jest jeszcze
kogo?
Raz...
Od nas?
Czy... Nie, od ciebie, okay. Per odcinek, no bo liczę średnio. Ja mam 13,5 tysiąca powiedzmy na odcinek, tak mi wychodzi. Więc z jednej strony to jest tak, że rzeczywiście iTunes nam robi dobrze, bo przynajmniej nas promuje w jakiś tam sposób, ale nadal to jest mniejsza część ruchu. I teraz, jeżeli mówimy o źródłach pozyskiwania ruchu u mnie, to ja na to patrzę w ten sposób, że bardzo wielu moich czytelników dużo więcej moich czytelników woli czytać niż słuchać. I to też jest istotne. Dlatego ja mam na przykład transkrypty i tych transkryptów, pobrań transkryptów jest dużo więcej niż pobrań podcastów, mówiąc zupełnie
prosto. To ciekawe, nie spodziewałbym się tego.
Tak. Znaczy na każdy z, powiedzmy, jeżeli mamy średnią słuchalność odcinka podcastu 13,5 tysiąca, a liczba przeczytań danego wpisu to jest około 30 tysięcy, no to więcej ludzi jednak czyta niż słucha, tak? Nawet jeżeli założymy, że jakby od jednego należy odjąć drugie, to więcej osób czyta. Ale to jest specyfika moich czytelników i moich słuchaczy. I tutaj nie ma się co... Znaczy, też bym nie wyciągał jakichś generalnych wniosków. To jest tak, że każdy z nas ma trochę inną specyfikę. Jeżeli ktoś nagrywa tylko podcast, to wiadomo, że nikt go nie będzie czytał, tak?
To prawda.
Więc to wygląda zupełnie inaczej. I teraz, jeżeli chodzi o źródła ruchu u mnie, to jest tak, że mój blog dosyć dobrze sam się pozycjonuje ze względu na długie treści i merytoryczne treści i dużą liczbę komentarzy również. On się dobrze pozycjonuje w Google. To znaczy, dzięki komentarzom jest tak, że cokolwiek nie wpiszecie i dopiszecie oszczędzanie, to mój blog wyląduje gdzieś tam, wyskakuje na pierwszych miejscach. Ja mam 47% ruchu z Google'a, ogólnie na blogu. Ogólnie mam użytkowników na blogu około 230 do 280 tysięcy unique userów miesięcznie. Czyli tak to wygląda, jeżeli chodzi o liczby. Directowo wchodzi do mnie 17%, z sieci społecznościowych wchodzi 14,5% łącznie ruchu. Czyli można powiedzieć, ja z kolei z social media mam bardzo mały uzysk w porównaniu na przykład z innymi blogerami, którzy potrafią mieć połowę ruchu na swoim blogu z mediów społecznościowych, z tego co ja wiem. Ale na przykład istotnym źródłem ruchu dla mnie jest newsletter. Ten udział się zmniejsza, on w tej chwili generuje tam prawie 11%. Znaczy się referale i tam pozostały ruch, czyli...
Zastanawiam się, czy jesteś w stanie określić, bo jaka część tego ruchu generuje ci przychód i jaka część jeszcze ruchu z podcastów? Czy w ogóle nie... da się to sprawdzić, czy po prostu podcast jest jedną z wielu form komunikacji, jakimi docierasz, typu, nie wiem, konferencje, posty, wywiady i podcasty, dajmy na to.
Ja wychodzę z takiego założenia, że to jest wszystko, co robię, to są różne formy komunikacji, różne kanały komunikacji. Jednym kanałem jest blog, drugim kanałem jest podcast, trzecim kanałem są sieci społecznościowe, czwartym tam Periscope, który no też można powiedzieć
ostatnio jesteś bardzo ciekawe aktywny, medium. No, ciekawe tak, medium. Bardzo ciekawe.
Tylko, że ja w każdym z tych mediów komunikuję, jeszcze jest newsletter, tak? Ja się w każdym z tych mediów komunikuję w trochę inny sposób, czyli to nie jest tak, że ja robię to samo w każdym medium. Absolutnie nie. Znaczy staram się wykorzystywać specyfikę danego medium i również to, na ile łatwo mi się jest danym medium posługiwać. Na przykład mnie nie ma na YouTubie, bo ja nienawidzę siebie na wideo ogólnie, tak? I wszyscy mi mówią, że powinienem być na YouTubie, bo zasięgi i tak dalej. Nie, nie pasuje mi to. To nie jestem ja. I teraz pytasz, co lepiej sprzedaje albo w którym kanale się lepiej sprzedaje i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie sprzedaż jest skutkiem ubocznym tego, co ja robię. Znaczy, to jest taki... ja przekazuję wiedzę i teraz jeżeli ktoś chce mi się w jakiś sposób odwdzięczyć za tą wiedzę, na przykład wykorzystując informacje o promocjach bankowych, które podaję, tak, po to, żeby mi zapłacić w formie kliknięcia w link, czyli w modelu afiliacyjnym, to mi to w to tylko graj, ale nie podejmuję żadnych działań, które byłyby ukierunkowane na to, że na przykład okej, jeżeli napiszę ten artykuł, to mam zarobić tyle i tyle pieniędzy, bo nie ma, według mnie nie ma takiego przełożenia. I myślę, że gdybym tak działał, gdybym planował w ten sposób moją komunikację, to zarabiałbym dużo mniej niż zarabiam w tej chwili. Znaczy uważam, że ktoś, kto stawia pieniądze na pierwszym miejscu, po prostu popełnia głupi, znaczy popełnia gruby błąd, może nie głupi, tylko gruby błąd, dlatego że jeżeli tych pieniędzy nie będzie, to on nie będzie miał jakby istotnie, jeżeli to jest dla niego najważniejsza motywacja, no to będzie miał problem, tak, bo nie będzie w stanie tych swoich celów finansowych osiągnąć, najważniejszych dla siebie celów. Ja trochę działam tak, jak Marcin powiedział, tak, Marcin Iwuś, dzielę się, jest Marcin jeszcze? Nie, gdzieś tam z nim, jest Marcin, hej. Dzielę się wiedzą, zależy mi na tym, żeby Polacy mieli więcej w portfelu. Jest to trochę narcystyczne też takie podejście, tylko że tak jak ty mówisz, że robisz dla siebie, to ja jestem takim gościem, który ma ego i lubi być dopieszczony, wiedzieć, że to, co robię, się przydaje innym. Jeżeli ja nie mam czegoś takiego sprzężenia zwrotnego, jeżeli nie otrzymuję, to mi jest bardzo trudno utrzymać poziom pewnego entuzjazmu.
I mnie też jest miło, jak no dostajesz właśnie, żadnej zwrotu.
No więc, wiesz, ja się w pewnym sensie tym żywię, to znaczy otwieram skrzynkę pocztową rano i nawet jak mi się, nie ma dnia, w którym by mi się chciało wstać i robić, znaczy pomimo całej pasji, którą w sobie mam, to jestem z natury leniem. Ja wszystko robię z lenistwa, więc jak wstaję rano, to po prostu mówię, no dobra, kolejny ciężki dzień życia. Abstrahując, czy to jest praca, czy coś prywatnego, nie? Więc e-maile od czytelników mnie ładują. I jeżeli ktoś pisze, że dzięki mnie coś mu się tam udało, to jest to absolutnie super, nie? Nawet siebie sam oszukuję, nawet nie domniemuję, czy to jest prawda, czy nie, tylko zakładam, że to jest prawda, to co piszą, tak? Także dzięki temu się dobrze czuję. I teraz zarabianie jest z boku. I nawet ostatnio ktoś mnie pytał, czy blog dla mnie jest formą zarabiania. Uznałem, że blog dla mnie jest kanałem komunikacyjnym, który pozwala mi zarabiać, owszem, tak, przez bloga również te osoby przychodzą, znaczy trafiają na bloga, ale sensu stricte blog jest czymś, co jest darmowe, z założenia. Czyli krótko mówiąc, nie można powiedzieć, że ja sprzedaję w jakikolwiek sposób moją wiedzę. Oddaję ją za darmo, a przy okazji zarabiam.
A czy miałeś na swoim podcaście płatną reklamę?
Była tak, miałem coś takiego, znaczy miałem, u mnie wygląda to w ten sposób, że w ogóle jeżeli spojrzycie na stronę współpraca na moim blogu, to tam są ceny i ja mam taką politykę, że ceny idą, znaczy ceny zawsze mają jeden kierunek, one zawsze idą w górę. Nigdy nie ma rabatów, cena, która jest na stronie, to jest ceną, która jest do zapłacenia, plus VAT oczywiście. I w politykę miałem kiedyś taką, że jeżeli znalazłem klienta na przykład na, to się nazywa wpis sponsorowany, ale tak naprawdę to jest forma taka, że ja piszę na temat, na który chcę i przyklejam logo jakiegoś partnera do mojego wpisu, tak? Czyli on, krótko mówiąc, może się ogrzać w moim blasku, tak? Bo robię tak świetne materiały, że wiadomo, że to będzie wysoka jakość, w związku z tym już udało mi się klientów przekonać do tego, że warto się czasami przy takich wpisach ze swoim logo pojawić. I miałem taką politykę, że w momencie, kiedy znalazłem kogoś, kto chciał zapłacić tą cenę, która była na stronie, to natychmiast podwyższałem cenę. Czyli następny klient mógł mieć tylko drożej. I w przypadku podcastu doszedłem do ceny chyba 5000 zł za odcinek i na szczęście mam w tej chwili spokój. To znaczy, znaczy nikt się do mnie nie zgłasza, a ja też, ale to myślę, że gdybym aktywnie sprzedawał sponsoring podcastów, to jak najbardziej miałbym, tylko jakby mi na tym nie zależy. Dzisiaj podcast jest dla mnie sposobem na uzupełnienie oferty w pewnym sensie, bardziej kompleksowych działań, które realizuję. Ja dzisiaj nie mam pojedynczych współprac na blogu, takich, które jakby pojedynczy artykuł, gdzie tam logo przykleimy. Ja wchodzę w współpracę długofalowe, kwartalne, tak jak no, największy mój partner w tej chwili to jest Mastercard, współpraca za kwotę sześciocyfrową i to jest współpraca, która jest współpracą całoroczną. I w gruncie rzeczy w ramach współpracy z Mastercardem realizuję swoje pomysły, czyli kurs opublikowałem dzięki współpracy, on może być bezpłatny dla wszystkich, pomimo że jakieś tam nakłady z jego przygotowaniem poniosłem. Prawie 10 tysięcy osób przeszło przez ten kurs totalnie za darmo, tak, 5-tygodniowy kurs, jak wyjść ze swoich długów. No wiadomo, że od osób zadłużonych pieniędzy brać nie będę. Czyli szukam takich modeli na współpracę z firmami, korzystając z moich umiejętności negocjacyjnych i też przekonując ich, że to ma sens z ich punktu widzenia, po to, żeby oni chcieli w taką współpracę długofalową wejść. I podcast jest świetnym uzupełnieniem w tym sensie, że mogę powiedzieć, ok, to jeszcze wam tu dorzucam coś takiego, że oprócz treści pisanych będziecie mieli również pewne tematy poruszone w formie podcastu, aczkolwiek to jest zawsze mój wkład merytoryczny.
Bartosz, dla Marcina, jeszcze raz?
Okej.
Bartosz, dla Michała to podcast tylko uzupełnienie. Krystian nie bardzo chce wpuszczać reklamy. Jak ty widzisz pozyskiwanie reklam dla podcasterów? Jak sobie to wyobrażasz, taką współpracę? Bo pewnie część osób nasłuchuje.
Może tak, ja to widzę w ten sposób. Jeszcze ja zajmuję się reklamą od 15 lat, w tym przede wszystkim reklamą internetową i mam doświadczenie w tych obszarach, gdzie mówimy o niszach, tak? Czyli mogę powiedzieć, że do tej pory budowałem...
Czyli sprzedajesz banery w grach na
sieci, budowałem sieć reklamową, która de facto polega na tym, że łączymy strony internetowe, w tym przypadku niech to będą podcasty, które mają spójną technologię, czyli w internecie a serwer, który serwuje reklamy. W podcastach może, znaczy to będzie bardziej takie, będzie musiało być to robione bez ad serwera i bez tej cząstki technologicznej, która niestety nie może tutaj wystąpić. No i z jednej strony, czyli budujemy sieć wydawców, czyli medium, czyli podcastów, które są skategoryzowane, mają jawne, opisane statystyki. Idealnie by było, gdyby było zewnętrzne, niezależne badanie, które jako podmiot niezależny bada każdego z podcasterów w sposób jakby przezroczysty dla rynku. To w internecie jest to PBI Megapanel, w telewizji to jest chyba TNS Obop, nie wiem, jest bardzo dużo tych badań. Okej, czy tutaj mamy jedną stronę, tą mediową. Z drugiej strony mamy klientów, którzy są reprezentowani przez agencje reklamowe, bądź bardziej domy mediowe, tudzież agencje mediowe, które reprezentują danego klienta i planują kampanię. I teraz tak, naszym zadaniem jest to, jeżeli ja już w ogóle z pomysłem na sieć reklamy w podcastach próbuję to zrobić od 3-4 lat, natomiast za każdym razem zaczynam się jakby spotykać z wami, zaczynam od tej strony wydawniczej. No i właśnie widzę różnego rodzaju spektrum postaw. Z drugiej strony wszystkie zagrożenia, czyli brak technologii, rozdrobnienie, brak z drugiej strony u klientów absolutny brak wiedzy o podcastach jako takich, czym one są. I widzę jakby ten ogrom pracy, który musi zostać zrobiony, tak aby jakby to świetne medium, jakim są podcasty, którego chyba każdy z nas jest tutaj świadomy, żeby jakoś wypłynęło, stało się medium masowym. I mamy tutaj jakby świetne postawy, bardzo, bardzo różne, ale wydaje mi się, że jeżeli tutaj my jako branża, wy jako branża i ja, jako który nagrał tylko 4 podcasty, 4 sztuki kiedyś tam, możemy jakby stać się kimś, kto będzie nie tylko robił rzeczy z pasji, ale będzie mógł robić z tej pasji rzeczy jeszcze lepsze i będzie za to wynagradzany, co jeszcze dodatkowo wpłynie na jego życie i na poziom samych podcastów. Nie wiem, czy odpowiedziałem.
Tak, tak. Wojtek chciał coś dodać.
Tak, ja się wyrywam do odpowiedzi, bo tak się przesłuchuję. Gonitwa myśli, różne rzeczy przychodzą do głowy, ale o jednej rzeczy nie powiedzieliśmy dzisiaj przez całe popołudnie.
No dawaj.
Wszyscy albo krzywią się i mają gęsią skórkę na słowo reklama, albo próbują po cichu bić brawo, ale tak nieśmiało, żeby nikt nie widział. A nikt jeszcze nie powiedział, co to jest ta reklama. Bo jeżeli wydaje się wam, że to będzie reklama radiowa, wklejana w odcinki, w podcastów, to wam się źle wydaje. Coś takiego nigdy się nie uda i ten model absolutnie nigdy nie był brany pod uwagę na rynkach, gdzie to już dawno temu zaczęło działać i świetnie się sprawdza. Jedyną opcją, moim zdaniem, w podcastach, jeżeli mówimy o jakiejś reklamie, to są partnerstwa, gdzie będziemy swoim autorytetem do swoich odbiorców, którzy nam ufają, polecać produkty. Ja powiem, że mieliśmy już w dekompresorze, w technologicznym dekompresorze czasem takie koszmarne problemy z budowaniem zdań. Chodzi o to, że ja, mówiąc o konkretnych technologiach czy o konkretnych produktach, które mam w domu, bo kupiłem, tak? Kupiłem mysz, klawiaturę, komputer, różne inne rzeczy kupiłem. Z masy usług internetowych korzystam i naprawdę niektóre się sprawdzają. Naprawdę niektóre są spoko, można by z nich skorzystać i można by je polecić z czystym sumieniem wszystkim dookoła. I mam wtedy taki zgryz, czy ja mam o tym mówić, czy mam poczekać, aż oni się kiedyś do mnie zgłoszą, bo może troszeczkę kasy włożą. Czy próbować dawać do zrozumienia, o co mi chodzi, bo wiecie, taki produkt z jabłkiem, nie, ale wszyscy wiemy, o co chodzi, ale tak naprawdę to nie wiadomo, kurczę, pieszone, o czym ja mówię, bo mi powiedzieć nie wolno, bo jak powiem, to będzie problem, tak?
Mi się wydaje, że powinieneś mówić, jeżeli ci się jakiś produkt podoba, bo czemu masz nie wiedzieć,
to mogę czekać, to, wiesz co, ja chciałem tylko odpowiedzieć na twoje pytanie, mówisz jakiś produkt z jabłkiem. Ja piszę o Apple od 7 lat i firma Apple w ogóle nie współpracuje z blogerami, nie ma z ich strony żadnej wsparcia, więc jakbym podchodził do tematu w ten sposób, to pewnie bym już dawno pisał o Androidzie, Samsungu, nie wiem, HTC czy innych tego typu firmach.
Afiliacje sobie podepnij.
No w każdym razie, ale mówię o czymś takim, że jakbym się miał zastanawiać, czy po prostu, czy firma Apple się do mnie zgłosi i być może sypnie groszem, żeby tutaj jakoś, nie wiem, mój podcast był lepszy, czy blog był lepszy, to bym już dawno naprawdę robił coś zupełnie innego. A jeszcze tylko dodam, ja wspomniałem, że mam 3 podcasty i wspomniałem, że reklamy nie wpuszczę na diabelskie ustrojstwa. Znaczy na resztę nie wypowiadam się o Magatce, ponieważ to nie jest mój autorski podcast, ale jeśli chodzi o My Apple Daily, o tym codziennym podcaście, jak najbardziej o tym myślimy.
To ja wykorzystam tą przerwę z mikrofonem Pawła, żeby dorzucić
to słowa. Ja może skończę myśl najpierw.
Skończ,
sorry. Chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, która się łączy z tym zgryzem. Nie wiecie, bo my o tym nie mówimy, ale w dekompresorze przygotowane mamy w 2 kanałach jakieś 40 do 45 odcinków do przodu. Już mamy. Już jest materiał przygotowany i już moglibyśmy się umawiać. Ale ponieważ wszystko dzieje się coś napędzane wiarą, nadzieją i miłością i niczym więcej, to będzie zawsze na końcu listy potrzeb. I dopóki ta lista jest pełna, dopóty te odcinki będą czekały w szafie. Gdyby pojawiły się pieniądze, to wcale nie chodzi o to, że ja sobie chcę zaraz kupić willę z basenem albo jakieś inne sportowe auto. Gdyby pojawiły się pieniądze w moim podcaście, ja jestem pewien, że w większości waszych podcastów jest dokładnie tak samo, to można by było zrezygnować z części tej listy i wziąć się za coś, co kochamy. Ja chciałbym te odcinki zrobić, bo te odcinki są, myślę, że bardzo ciekawe, poruszają naprawdę ważne tematy, a ja przyznaję, że piany dostaję, jeżeli chodzi o technologię, kiedy ktoś nie kuma kompletnie nic. I dekompresor powstał dlatego, że chciałbym ludzkim głosem poopowiadać o tym, czego powinno się chociaż troszkę liznąć. Przynajmniej w takim dzisiejszym świecie, gdzie cholera, wszystko jest podłączone do internetu i chociaż trochę rozumu trzeba nabrać, bo inaczej można sobie zrobić wielką krzywdę. Po to powstał dekompresor. No i gdzieś dochodzimy do takiej ściany, bo pieniądze jednak są potrzebne w życiu.
Jeszcze chciałem zapytać Arka o jedną rzecz, bo Arek reprezentuje kontestację. I tam jest możliwość otrzymywania dotacji. Tam kontestacja utrzymuje się między innymi z darowizn. Jak to wygląda? Ile z tego wpada do twojej kieszeni? Jak to wygląda?
No to ja będę miał krótką wypowiedź, bo jeszcze nie dostałem żadnej dotacji, także wpada zero.
Okej.
To ja jeszcze bym się chciał odnieść do tych reklam ogólnie i to, co powiedziałeś, ty powiedziałeś tak kontekstowo, tak, Szafrański, tak. Ty wspominałeś o tym, że absolutnie taka prosta forma jak radiowa reklama i tak dalej nie będzie istniała w podcastach. Znaczy, przykłady światowe tego nie potwierdzają. To znaczy, istnieje bardzo wiele przykładów również amerykańskich, że istnieją różne, zupełnie różne formy. My z Marcinem tu z Audioteki, żeśmy też robili, pamiętasz, taką współpracę, w której polecaliśmy czytelnikom, jakby słuchaczom mojego podcastu konkretne audiobooki, które ja im polecałem jako książki, które uważam, że warto, żeby przeczytali, no ale skoro słuchają, to niech posłuchają. I wypracowaliśmy jakiś fajny deal, typu, że tam 1/3 ceny w dół, tak? Na 5 książek, a jedna książka chyba w ogóle była za pół ceny. I to jest coś takiego, co trwało.
Bardzo chciałbym tylko jedną rzecz zapytać. To było w tej formie, że po prostu w ramach odcinka ty powiedziałeś, że należy sprawdzić ten produkt, bo ten produkt jest ciekawy, tak? Dobrze, może złych słów użyłem,
nie, wiesz,
ale
co?
Generalnie...
To nie jest tak. Znaczy, wywiad był z Marcinem, żeśmy rozmawiali o tym, jak Audioteka funkcjonuje po prostu, jako ciekawy gość, który zrobił ciekawy biznes i opowiadaliśmy o tym również tam w kierunku młodych ludzi, żeśmy parę przesłań zrobili pod kątem tego, czy studia są rzeczą ważną, czy nieważną w życiu i tak dalej. A na koniec, jako przykład tego, czym jest Audioteka, powiedzieliśmy fajnie, jest dla was deal. Jeżeli chcecie słuchać książek i chcecie dowiedzieć się, jak się słucha książek, to jest taki deal, że jak wejdziecie na audioteka.pl/job, jak oszczędzać pieniądze.
To jest dokładnie to, o czym ja powiedziałem.
Tomasz ten. Tylko zobacz, to jest bardzo customowa współpraca, która jest wypracowana. Ale są też przykłady amerykańskie, że wstawia się gotowe 30-sekundowe jingle w podcasty i to też, to jest reklama, można powiedzieć, analogiczna do radiowej i że to funkcjonuje, tak? Czyli te podcasty mają kasę z tego, że tego typu reklamy puszczają. I teraz...
Przepraszam, wiele podcastów takich aplowych, tych dla fanów, no tak w ten sposób funkcjonuje, to są dżingle.
Czyli to, powiem tak...
Ale
tak,
to oni informują, że teraz będzie reklama i leci dżingle?
Albo jest na początku, przed samym rozpoczęciem podcastu, jest 30-sekundowa...
No właśnie, wtedy jest to w porządku, bo jakby tak, informujesz klienta.
Oczywiście, no, czyli to jest jakby niezależne od podcastu, sam podcast generycznie nie wypuszcza reklamy kontekstowej.
Mam prośbę, dajcie mi skończyć myśl. Generalnie to jest coś takiego, że ja uważam, że wszelkie różne formy mają prawo funkcjonować, tak jak różne modele podcastowania będą funkcjonowały obok siebie. Żaden nie jest ani lepszy, ani gorszy. To jest kwestia tego, czy ta osoba, która jest po drugiej stronie, potrafi to robić w taki sposób, który nie jest sztuczny dla jej odbiorców. I tu, ja jestem bardzo daleki od takiego kategorycznego podejścia, bo mi też mówiono, że na afiliacji w Polsce nie da się zarobić, że pewnych modeli, które ja na długich wpisach, znaczy nie da się zrobić bloga, który będzie miał wpisy, które mają po 5000 słów i tak dalej, i tak dalej. Jak się okazało, jakby wszystko można sobie do śmietnika wyrzucić, bo nagle się okazało, że Szafrański się wyłamał gdzieś tam systemowi, który wydawał się stabilny, usankcjonowany i działający. To nie jest tak. Znaczy są różne grupy odbiorców, nawet nie grupy, tylko różne preferencje odbiorców, trafiamy do różnych osób. I owszem, ja nie trafię do tych, którzy wolą przeskanować tekst, ale trafię do tych, którzy rzeczywiście szukają w internecie treści pogłębionych. I tak samo jest z podcastami. Czyli może być lol, fan, content, który jest tworzony z głowy, bez zaplanowania, ktoś siada po prostu i codziennie do kawy opowiada o tym, o czym chce, co mu się na język przyjdzie, się mówiąc zupełnie wprost. I z drugiej strony mamy tych, którzy mówią, tak jak ja, nie jestem w stanie wypuścić w neta czegoś, czego nie przemyślałem, nie ułożyłem struktury do tego, nie zaplanowałem, dlatego że uważam, że działam w sposób uporządkowany i chcę przekazać pigułę jakąś tam wiedzy. Czyli porządkuję, strukturyzuję, robię sobie jakieś tam notatki, dopiero siadam do mikrofonu, tak? Także jest miejsce i dla tych, i dla tych, i dla tych, i dla tych, to klient decyduje gdzieś na końcu. Co więcej, często to jest ten sam klient, bo on czasami chce sięgnąć po coś, co jest na konkretny temat specjalistyczne, a czasami po prostu, okej, wyszedłem z dzieciakami, bawię się z dzieciakami, ale na uszy sobie coś tam zapuszczę, co jest po prostu śmieszne i rozrywkowe. Tak to działa.
Czy wiesz, ja jeszcze tylko chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć, bo to jest jeszcze ciągle niedoprecyzowane. Mamy chyba, wydaje mi się, takie wrażenie, że chcielibyśmy w podcasty wrzucać dżingle prosto z radia. Z tego, co ja słucham z zagranicy rozmaitych podcastów, przeważnie technologicznych, tam jest troszkę inny model. Jeżeli nawet podcast dogaduje się na jakąś współpracę i dostaje konkretny tekst do wygłoszenia, to produkcja jest po stronie podcastu. To on przygotowuje własnym głosem, głosem prowadzącego, odpowiedni dżingiel i ten dżingiel potem pracuje przez ileś czasu w iluś tam podcastach, ale to nie jest nigdy po prostu taka playlista, którą dostajesz skądś z zewnątrz i masz ją odtworzyć 16 razy w 10 odcinkach.
Ale jest to dżingiel. Ja miałem tego typu deal w 2011 roku, jak pojechałem na Macur do San Francisco i miałem sponsora, czyli jeden z banków. I robiłem materiały wideo z relacji wideo z targów Macworld i tam miałem dokładnie w ten sposób. Ja sobie dżingiel zrobiłem, logo sponsora, informacja o sponsorze. Dalej był to dżingiel. Nie mówiłem, powiedzmy, nie stojąc na hali targowej Macworld, mówiłem, zobaczcie, jaka fajna obudowa do iPhone'a, ale ten tutaj proponuje, załóżcie sobie konto w tym banku. No bo wtedy to by było totalnie bez sensu. Nie? Zrobiłem dżingiel sam i tyle, no, ale on był jakby niezależny od podcastu.
Ja chciałem tylko to szybko skomentować. Stwórzmy takie warunki, które pozwolą rynkowi zweryfikować, jakie formy reklamowe są najbardziej skuteczne w podcastach, tak? Czyli zaoferujmy rynkowi różne formaty reklamowe, różnicując je ceną, ale pamiętajmy o tym, że niestety to nie jest tak, że my kształtujemy rynek reklamowy i po prostu mówimy reklamodawcom, którzy będą płacić pieniądze za to, czego my oczekujemy i oczywiście my to mówimy, tak? Ale my musimy jakby ukształtować tą politykę sprzedaży reklam przez odpowiednią politykę cenową, ale pamiętajmy, że podejmując niektóre decyzje, to znaczy, że wybierając tylko dostępność formatów reklamowych, które są głęboko customizowane, wówczas nigdy nie osiągniemy jakiegoś zasięgu dla większej puli reklamodawców, tak? No bo oni mają, jeżeli zakładamy, że oni mają w 90% tą 15-sekundowy jingle singiel i spot do radia, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że mogą wykorzystać też podcasty jako medium. Natomiast jeżeli zaproponujemy tylko i wyłącznie, chociaż ja też jestem fanem tych formatów reklamowych, które nazwijmy jako natywne, tak, że jest to jakiś przygotowany przez klienta agencję PR-ową, którego reprezentuje tekst, który będzie przeczytany później, no to jest to okej, w miarę akceptowalne według mnie dla klienta, tak, bo on przygotował ten tekst. Ale z drugiej strony klient nie będzie widział tego obrazu finalnego i to może też zamknąć drogę do współpracy. Także pamiętajcie jako medium ciągle o tym, że jesteśmy w tej fazie dopiero wstępującej na rynek i trzeba jakby pokazać, co jest możliwe i dać się zweryfikować przez rynek z zewnątrz. Przepraszam, że
to
długo.
To ja zrobię jednak dygresję i powiem, że to jest jakiś totalny bullshit z mojej perspektywy, to co mówisz, bo to jest tak, masz top 10 ludzi, którzy robią YouTube'a w Polsce, masz top 10 ludzi, którzy blogują, masz top 10 ludzi, którzy robią podcasty i być może gdzieś tam dla ludzi spoza tego top 10, rzeczywiście, którzy nie mają szansy bezpośredniej współpracy z konkretnymi podmiotami, będzie coś takiego, że oni by się chcieli podpiąć pod jakieś sieci, ale nie uwierzę w to, że ten top 10 będzie chciał być w jakichkolwiek sieciach. To ten top 10 narzuca pewne warunki, dlatego że mają status mimo wszystko celebrytów. Ja to mówię jako osoba, która stara się takim celebrytą nie być, ale suma summarum jest tak, że to ja narzucam warunki współpracy firmom, z którymi współpracuję, ponieważ im bardzo zależy na tym, żeby dotrzeć do audytorium, które mnie słucha. To audytorium nie słucha tej firmy, to audytorium słucha mnie. I teraz jest kwestia tego, czy ja akceptuję pewne warunki, czy nie, ewentualnie w jaki sposób mogę takiej firmie pomóc dobrze się skomunikować z moim audytorium. I to nigdy nie będzie standardowa reklama, tu się akurat zgadzam z tym, co było powiedziane, że to jest jakby ten model customowy, tak? Uważam, że jest miejsce i na to, ale nie wróżę jakby szansy na to, żeby na przykład w rozmowach z top 10 rzeczywiście taki model typu jestem siecią reklamową i mam tutaj komunikat do tworzenia, który został przygotowany przez dział PR-owy firmy, czy generalnie kogoś, kto pracuje nad reklamą, żeby to miało jakikolwiek sens z mojego punktu widzenia. Mówię to jako osoba, która dba o to, w jaki sposób komunikuje się ze swoim audytorium.
Tak, ale pamiętaj, że jesteś blogerem, tak? I też pracujesz w takiej niszy, której nie można odnieść do całości, tak? To jest, jak szanuję i rozumiem generalnie.
Jaka nisza? Wiesz, jaki jest nakład Forbesa w Polsce?
No tak, ale to jest jakby... Nie chcę, abyś jakby przyjmował twój punkt widzenia na różne tematyki, różne branże, tak? Bo na przykład sam model, który polega na dostarczaniu leadów w wyniku tej tematyki, jaką się zajmujesz, jest oczywiście nie do tworzenia w innych tematykach, tak? Nikt nie da, znaczy, nie ma lokaty na
wręcz,
gry.
Poczekaj, wręcz tego. Twierdzono, że ten model jest nie do zastosowania w mojej branży. To znaczy, wiesz, to zawsze jest tak, że ktoś robi coś jako pierwszy i później się nagle okazuje, że kolejni, że tak powiem, biegacze zeszli poniżej granicy tam 10 sekund na setkę, bo ktoś pierwszy ją przekroczył. Wcześniej to było po prostu niemożliwe przez lata. I ja uważam, że jest dokładnie tak samo. Znaczy, tych modeli na robienie pieniędzy w internecie jest od groma i ciut-ciut. Po prostu odgromaj ciut-ciut. Im dalej w las, tym łatwiej z mojej perspektywy. Znaczy, tym więcej widzę możliwości. I coraz więcej blogerów też udowadnia, że da się zarabiać na blogach w inny sposób niż prymitywnymi współpracami komercyjnymi, które polegają na tym, że jakaś firma chce napisać na jakiś temat i inni rzeczywiście, żeby wziąć tam, przytulić jakieś mniejsze czy większe pieniądze, to rzeczywiście na ten temat piszą, zamiast komunikować. I robią to w pewnym sensie czasami wbrew sobie, tak?
Ale zgadzamy się...
To jest model wypaczony.
Ale zgadzamy się, że najlepsza, najbardziej efektywna współpraca to jest taka, która jest wypracowana bezpośrednio z klientem końcowym. Na warunkach, tak, które są win-win.
Win-win-win wręcz, bo tak, jakby ta tak. Trzecia strona, czyli ktoś, kto nas słucha, czyta, on też musi z tego czerpać korzyść.
I tutaj właśnie to był ten potencjalny przykład, który był razem z audioteką, tak? No, znasz klienta, możecie, jest jakby sposób, aby na przykład technicznie uwiarygodnić sprzedaż, tak? Mamy statystyki, generalnie to wszystko jakoś działa. Natomiast to jest ten taki bardzo fajny przykład współpracy, natomiast on wynika tych
dobra,
wielu...
Mogę się wbić w słowo jedną sprawą. Może nie tyle, co zmienić temat, ale spojrzeć trochę z innej perspektywy, bo mówimy w tym momencie, zresztą sam powiedziałeś, że twój podcast jest jakby dodatkiem, jakby nie jest kanałem, przez który płyną pieniądze.
Nie. To znaczy, żebyśmy nie nadinterpretowywali. To są kanały autonomiczne.
Autonomiczne, jasne.
Ale nie mogę powiedzieć, że podcast jest dodatkiem. Podcast jest tak samo dobrym medium dla mnie, z mojej perspektywy, i tyle samo energii w niego ładuje, a być może nawet więcej niż w blog.
Ale jest to jedna z elementów całości, tak, który generuje jakby cały ruch, liczbę czytelników, słuchaczy.
Uzupełniają się przekładają gdzieś tam te dokładnie, media, tak,
oczywiście. Więc teraz tematyka jest bardzo, że tak powiem, chodliwa. No, umówmy się, tak jest. Ale weźmy pod uwagę, że jest masa podcastów całkiem popularnych, które istnieją albo nawet istniały przez lata i zebrały sporą grupę słuchaczy, ale ze względu na jakby niszowość tematu one nie są w stanie zarabiać. Widzę na przykład, no mówię, my mamy ten podcast, ten taki, ten Apple'owy, codzienny, i może nie szukamy jeszcze na razie specjalnie jakoś tam reklamodawcy, ale no, widzimy, że jednak zainteresowanie strony reklamodawców nie jest spore. Są inne podcasty, które już na przykład umarły albo widać, że są w stanie agonalnym, a które przez jakiś okres czasu, powiedzmy, wydawały się, że są sukcesem. Nie, nie wiem, no, mam wrażenie, trochę szkoda, był taki no, świetny, chociaż konkurencyjny dla mnie podcast Apple'owy Nadgryzieni, który od sierpnia nie nagrywa. Audioteka swego czasu się reklamowała w Nadgryzionych, prawda? Chłopaki w większości wycofali się z tego projektu. Dlaczego się wycofali? Bo prawdopodobnie no, nie dało się tego zmonetyzować, po prostu zwyczajnie mówiąc.
Ej, no albo energia im się skończyła.
Albo im się skończyła energia, więc to no nie wiem, no ale wiesz, z drugiej strony, jeżeli to by się monetyzowało, bo mówimy w tym momencie o zarabianiu na podcaście, prawda?
Nie,
być może energia by była.
Ja bym powiedział dwie rzeczy, bo wcześniej w tych wcześniejszych panelach też to się przewijało, nie? Czyli ta, powiedzmy, jedno to jest pasja. Ja na przykład robię te rzeczy, które mnie rajcują. I nie zakładam, że być może kiedyś przestanie mnie rajcować nagrywanie podcastów. Czyli jakby nie uważam, że to jest coś takiego, co będę robił do śmierci, tak? Okej. Owszem, rajcuje mnie dlatego, że mam osoby, które dają mi pozytywny feedback. To mnie najbardziej napędza,
jasne,
tak? Okej.
Okay. Ja bym jeszcze chciał oddać tutaj głos też Arkowi, bo też widzę, że mruga mi i chciałby się wypowiedzieć.
Jeszcze dokończę tylko myśl. Chodzi mi o to, że jeżeli rozmawiamy o zarabianiu na podcastach i tutaj no jest mowa o jakiejś platformie, która ma tym podcastom dać, przy podcasterom dać jakiś zarobek, no to ja to widzę, znaczy jestem, nie jestem negatywnie nastawiony, ale mam dość sceptyczne podejście do tematu, ponieważ niszowość tej formy przekazu powoduje to, że no, powiedzmy, ja nie widzę tutaj możliwości dobrej monetyzacji tych podcastów w Polsce. Takie są moje wnioski z bycia podcasterem od tam 2,5 roku, 3, obserwowania różnych podcastów. Ja osobiście nie widzę możliwości monetyzowania samego podcastu jako podcastu. Dla mnie, podobnie jak dla ciebie, są to jakieś kanały mojej generalnie no, internetowej działalności, dystrybucji moich treści, które tworzę.
No dla ciebie jest to po prostu kolejny kanał komunikacji.
Tak. W ten sposób, nie? Ja, tak jak wspominałem, zarabiam na tym, co robię, ale może nie zarabiam na podcaście jako takim. No.
100% zgody.
Dobra. Ja nie odpowiedziałem w sumie na pytania, co mógłbym powiedzieć, ale wiemy też, że skończył nam się czas, więc może mógłbym jakoś spuentować od razu?
Mógłbyś spuentować.
Rozmawiamy dalej?
Okej.
To może chcesz?
Rozmawiamy dalej? Rozmawiamy.
Okej, rozmawiamy. Więc a propos kontestacji, no to zanim na nią wszedłem, to widziałem, że inne audycje mają dotacje, czy takie po prostu ktoś stwierdził, że da jakieś pieniądze i to są w sumy, jak widziałem, od 20 do 200 zł, chyba więcej, może gdzieś tam się jakieś strzały jednorazowe zdarzyły. I powiem szczerze, że liczyłem, że się jakieś pojawią u mnie też. Nie było takich i na razie nie ma, więc można to czytać jako albo zbyt słaby content.
A prosisz o to, czy nie?
Nie prosiłem.
Może trzeba poprosić.
Możliwe, trzeba, tak, poproszę. A tak poważnie to widziałem też, że nie jest to związane ani z ilością audycji, ani z tematyką, bo na przykład audycja Andrzeja Bożyńskiego, nie wiem, czy on ma tam 200 audycji i ma albo kilka pojedynczych, albo w ogóle zero dotacji, więc a z kolei inni nagrywający, którzy no nie wiem, czym się wyróżniają, ale mają dużo i zwykle te dotacje służą po prostu tym dotującym do wypromowania się, bo tam jest od razu link, jest podane, kto wpłacił, więc to jest takie coś. Natomiast mi to otworzyło trochę myślenie, bo ja stwierdziłem, że dobra, skoro tutaj Hugo chce się odezwać, mi to otworzyło myślenie, że dobra, skoro mam to robić bez pieniędzy, to niech ten kanał podcastowy będzie taki krystaliczny, że to idzie tylko 100% kontentu i ja będę zarabiał w jakiś inny sposób. I zaczęło mi się to podobać, bo to jest w pewnym sensie, tak jak bogaty ojciec kazał, aktywo, ale nie takie aktywo finansowe, ale aktywo przede wszystkim wartościowe, ponieważ ja raz nagrałem audycję, ona miała dać wartość i ona cały czas pracuje. Być może w tym momencie ktoś słucha moich audycji i czegoś się z nich dowiaduje. A po drugie, aktywo takie wizerunkowe, ale nie na zasadzie, że buduję wizerunek, którego nie mam, tylko po prostu z tym kontentem, który już mam, mogę docierać do coraz większej liczby ludzi.
Ja jeszcze chciałem jakby w nawiązaniu do tej dyskusji, że na podcastach w jakimś sensie uważam, że zarobić się nie da, ale jest inny sposób, który jakby ja już liznąłem i z sukcesem, czyli sposób crowdfundingu. I nie mówię tutaj teraz takiej kampanii jednorazowej, jaką ja przeprowadziłem i mówię, nie zamierzam do niej wracać. I jakby w diabelskim, moich słuchaczy w diabelski ustyw nie zamierzam w żaden sposób już kolejny raz naciągać na jakieś wydatki, że tak powiem nieładnie. Ale powstało sporo już platform, zresztą w Polsce też ten system wchodzi, platform patronatowych. Jest taka amerykańska platforma Patreon. I to polega na tym, że słuchacze, czytelnicy, jakkolwiek, mogą deklarować stałą wpłatę, na przykład w zależności od wydania, w zależności od czy miesięczną. I to są zwykle oczywiście niewielkie wpłaty, ale jest to jakiś grosz, który na przykład dobremu podcasterowi, który jest jednak niszowym podcasterem, może zapewnić jakieś wpływy. Oczywiście nie podejrzewam, żeby były to wpływy takie, żeby mógł się z tego utrzymać, ale na przykład zwróci mu to kasę za dojazd, żeby nagrać jakiś fajny odcinek, czy zainwestować w nowe słuchawki, tego typu sprzęt. I ja to obserwowałem właśnie na przykładzie rynku amerykańskiego blogerów niektórych, blogów takich technologicznych, mniejszych, niszowych, którzy mają spore grono czytelników, może nie liczące w setki tysięcy, ale w dziesiątki tysięcy. I tam to działa, w sensie takim, że faktycznie oni tam, powiedzmy, robią sobie jakiś tam cel, że dają $2000 miesięcznie, jeśli będzie tak co miesiąc, czy czytelnicy, czy słuchacze tyle wpłacą, tam wpłaty są po $5 przykładowo, no to oni dostają oczywiście dodatkowy w danym miesiącu, dodatkowy bonus w postaci jakiegoś dodatkowego odcinka albo jakiegoś kontentu. I to generalnie działa. Ja nie wiem, czy nawet na przykładzie polskim, bo jednak te kampanie crowdfundingowe jednak się udają. No to nie jest w Polsce jakiś problem z tymi kampaniami, więc wydaje mi się, że jeżeli by w Polsce powstała tego typu platforma, a nie wiem, czy już nie powstała, być może nawet są w tych obecnych już serwisach crowdfundingowych, że to byłby nie tak naprawdę niedobry kierunek, może nie tyle, co to by w tym momencie brzydko brzmiało zarabiania na podcaście, ale finansowania go przez słuchaczy, którzy mogliby albo chcieliby coś przekazać, albo nie, to już by od nich tylko i wyłącznie zależało. A taki producent miałby po prostu też w jakimś stopniu, moim zdaniem, bardzo czyste konto, czyli w sensie takim nie wpuszczałby na przykład reklamy do swojej audycji.
Okej, jesteśmy już trochę po czasie, więc może skoro ludzie chcą jeszcze, żeby rozmowa była prowadzona, to może skierujmy rozmowę na tor, jaki chcą ludzie. I tam widzę, że Hugo podnosi rękę, więc oddaję mikrofon.
Dzięki. Jako, że jestem twórcą kontestacji, to może ja się wypowiem odnośnie tego finansowania. Kontestacja rzeczywiście istnieje 7 lat. Przez pierwsze 4 lata się finansowała tylko i wyłącznie właśnie z tych dobrowolnych datków, darczyńców, my ich nazywamy sponsorami. I w szczycie, powiedzmy, przychody osiągały około 5000 zł miesięcznie od takich ludzi. No i to był taki moment, kiedy można było się zdecydować, że albo coś robimy na poważnie, albo nie. I widziałem, że tych przychodów raczej od takich darczyńców nie przybywa. Wobec tego, po pierwsze, szukaliśmy reklamodawców. To nam się nie udało, przyznam się szczerze. Po drugie, to co mówiłem właśnie w czasie tego pierwszego panelu, że ja sobie stworzyłem w takim razie własnego reklamodawcę, czyli stworzyłem serwis z wideo szkoleniami edukatorium.pl, dlatego pomyślałem sobie, że to jest ta sama treść, która jest konsumowana przez ludzi, którzy przychodzą do nas słuchać audycje. I wtedy, w momencie, kiedy zaczęliśmy atakować trochę tymi reklamami tego naszego serwisu, to automatycznie przychody od tych darczyńców spadły. Także w tej chwili wynoszą od 1000 do 3000 zł miesięcznie, takie dobrowolne wpłaty. My wprowadziliśmy taki system, że można rzeczywiście przeznaczyć na jakąś audycję, wtedy 50% tej kwoty idzie na jakąś audycję. No i działa zasada Pareto, tak jak wszędzie, czyli po prostu 20% tych nadających zgarnia 80% tych wpłat. I tak jest zawsze, będzie zawsze i to jakby trudno się temu dziwić. No ale w tej chwili jakby same koszty funkcjonowania tego radia i tej całej obudowy, tej całej otoczki wokół tego radia, no to są, to jest kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. No to przy najbardziej optymistycznych jakichś szacunkach wielu darczyńców, sponsorów, no to nie ma szansy się utrzymać, a już nie mówiąc o jakimś rozwoju, bo to są tylko takie czyste koszty, które po prostu generuje kilku ludzi, dużo serwerów, dużo domen, jakieś systemy mailingowe, jakieś takie no bardzo, no, typu jakieś nawet na przykład chmury, za które trzeba płacić, za jakieś backupy trzeba płacić, za wszystko trzeba płacić, ziarnko do ziarnka, daje to te około 10-15 tysięcy złotych czystych kosztów. Wobec tego no, trzeba znaleźć taki model finansowania, który to sfinansuje. No ja taki myślę, że znalazłem. Na razie to się jakoś tam fajnie rozwija i przy tej skali działalności idzie to do przodu. To tylko tyle chciałem powiedzieć. To komentarz był, nie pytanie.
Przepraszam, nie mogę się powstrzymać, bo mamy tutaj unikalnego gościa, pana Marcina Bemę dzisiaj na spotkaniu i chciałem spytać, jak on widzi tak na gorąco, tak? Po prostu to, o czym w tej chwili tutaj rozmawiamy, te historie związane z podcastami i czy widzi być może drogę dla podcastów przez audiotekę?
Ale prowokacja, Marcin.
Ja się trzy postacie powietrze, bardzo miło, że tutaj jestem, tak więc tutaj strasznie mnie pan zawstydził takim wstępem, tak naprawdę, ale z mojego punktu widzenia podcasty są absolutnie fenomenalną treścią w porównaniu do książek i często są dużo lepsze niż niektóre książki, za które udaje mi się je sprzedawać za normalne pieniądze. Tak więc tak, no moja obecność to jest jakaś, nie jest taka strasznie przypadkowa, bo Audioteka lada moment uruchomi taką platformę, poszerzy Audiotekę o możliwość udostępniania podcastów i również ich monetyzacji. Nie wiem, co z tego wyjdzie, natomiast moje pytanie tak jakby do panelistów dzisiejszych było takie, czy kiedykolwiek próbowali sprzedać podcast, znaczy czy download albo streaming udostępnić po transakcji? Czy to robi się takie próby? Jeśli nie, to dlaczego? A ja potem jeszcze dopowiem i odpowiem głębiej na pytanie.
Kto chce pierwszy odpowiedzieć? Bo jak nie
chcę. Ja kiedyś rozważałem coś takiego jak dodatkowe podcasty, zresztą nie tylko podcasty, bo to są różne treści, które można udostępniać. Takie treści premium dodatkowe, które można udostępniać za dodatkową opłatą. I to mogą być podcasty, z tego co wiem, nawet w iTunes chyba ma taki silnik, bo można tam, generalnie standardowo są za darmo, ale to można gdzieś tam udostępnić. To się też w jakimś stopniu, jest to dość popularny już model na zachodzie, mam wrażenie, udostępnienia treści premium za dodatkową opłatę. Przy okazji jakichś tam treści, które się publikuje za darmo.
To ja dodam ze swojej strony, że jestem zdeklarowanym przeciwnikiem jakichkolwiek paywalli. To znaczy ja mam taki model, że udostępniam treści bezpłatnie. Najlepsze treści, jakie mam, są dostępne bezpłatnie. I nawet był taki, pojawiało się pytanie, no dobrze, Michał, zrobiłeś kurs budżet domowy w tydzień, który jest płatny, to ile tam jest świeżego kontentu w stosunku do tego, co było na blogu? I ja mówię, tam w zasadzie świeżego kontentu może jest z 10%, bo tak naprawdę to, co robi ten kurs, to jest płacisz za pewien proces. To znaczy, jeżeli nie potrafisz na podstawie treści bezpłatnych sam stworzyć sobie budżetu domowego, rzecz trywialna, banalna i tak dalej, to ja ci pokażę pewien proces, który cię do tego zmusi w ciągu tygodnia. Czyli jakby poprowadzę cię za rękę. I to jakby ta wartością jest to, że to, co jest na blogu bezpłatnie, dostajesz w formie skondensowanej, ustrukturyzowanej i tak dalej, i tak dalej. I wymuszającej pewne działanie. Ale same treści moje są dostępne bezpłatnie, i na tym mi zależy, dlatego że mi zależy na tym, żeby docierały jak najszerzej. I wiadomo, że każda forma zamknięcia kontentu za opłatą powoduje, że zmniejszam jego zasięg. A jednocześnie udało mi się znaleźć ten model, Marcin, który wiesz, no, powoduje, że im szerszy mój zasięg, tym więcej też zarabiam, no bo to jest afiliacja i tak dalej. Więc z mojego punktu widzenia jakby łączę te dwa światy, znaczy łączę swoje cele, docierać jak najszerzej, z tym jednocześnie, że gdzieś tam finansowo też na tym nieźle wychodzę. I to jest jakby... Nie byłem przekonany, znaczy ja w ogóle jak zaczynałem blogować, nawet jak rzucałem pracę na etacie, to nie miałem pomysłu na to, na czym będę zarabiał. Wiedziałem, że mam 2 lata...
Bardzo to podziwiałem.
Znaczy to był taki, można powiedzieć, trochę z zewnątrz patrząc szalony krok, tak, bo rzuciłem pracę na etacie, nie zarabiając na blogu tyle, żeby utrzymać rodzinę, ale miałem kasę, która z kolei, to też chcę mocno podkreślić, miałem poduszkę, która pozwalała mi przetrwać 2 lata bez zarabiania. Czyli miałem 2 lata na znalezienie modelu. i się ten model udało znaleźć. Ja myślałem osobiście, że modelem będzie to, że właśnie będę dostarczał jakieś płatne kursy, książki będę pisał i tak dalej, i tak dalej. Ewentualnie gdzieś tam ze szkoleniami czy konsultacje z mojego poprzedniego życia świadczył, czy gdzieś tam w obszarze IT. Czytaj, no, dwa razy pojadę gdzieś do jakiejś firmy, zarobię na tyle, żebyśmy z głodu nie umarli, tak? Czyli jakby te scenariusze pesymistyczne były. Oczywiście wszystko poszło lepiej niż się spodziewałem, ale poszło lepiej niż się spodziewałem, dlatego że 100% energii zainwestowałem w polepszenie tego, co dostarczam na blogu i tego, co dostarczam w podcastie. Czyli krótko miałem więcej czasu, byłem to w stanie robić na maksa. No i to w jakiś sposób powróciło. I to też chcę powiedzieć tutaj, jeszcze tak z lotu ptaka spojrzeć na temat tego panelu i dokumentować, że z mojej perspektywy najlepszym sposobem monetyzacji podcastu jest to, że zwiększamy swoją wiarygodność. I dzięki temu, że zwiększamy swoją wiarygodność, dzięki temu, że ktoś słyszy nasz głos i to działa jakby na niego, to co przekazujemy działa dużo lepiej, bo działa większą ilością zmysłów. Słyszy nasze emocje, słyszy je w głosie i tak dalej. Dzięki temu mamy lepsze dotarcie. Jeżeli jesteśmy zaangażowani, jesteśmy profesjonalni, jesteśmy pełni pasji, to te osoby, które nas słuchają, w jakiś sposób będą się chciały odwdzięczyć. Ja nie mówię, że od razu, tak? Ale jeżeli wyjdziemy z czymś na rynek, co ma wartość dla naszej grupy docelowej, to będą nam chciały w ten sposób zapłacić.
Jeszcze tutaj z technologicznego punktu widzenia chciałem dołożyć. Pamiętajmy, że mówimy o podcastach. Podcastach, czyli treściach, które są pobierane przez rozmaite klienty na telefonach komórkowych. To będą programy, które nie mają zaszyte żadnych sposobów na to, żeby zapłacić za płatną treść. Więc Audioteka może to zrobić we własnej aplikacji, Tok FM może to zrobić we własnej aplikacji, ale 200 polskich podcastów, które wydaje się na iTunesach i paru innych katalogach i są ściągane przez powiedzmy 5 czy 10 aplikacji, z których korzystają nasi słuchacze, zrobić tego nie da rady. Moglibyśmy próbować jakoś za SMS-a, ale to trzeba by było wtedy przenieść cały ruch na stronę i kazać ludziom słuchać podcastów na stronie playerem, który sobie jakoś tam skustomizujemy. I tyle.
Bardzo dziękuję Ci, Wojtek. Spróbuję podsumować ten panel. Wydaje mi się, że dobrym podsumowaniem będzie stwierdzenie, że jeśli będzie wartościowy content, to pieniądze się pojawią. Czy zgodzicie się z tym?
To znaczy tak, to jest też to, co mówiliście na poprzednim panelu, to jest kwestia też marketingu i reklamy. To nie jest sztuką mieć dobry content. Jest sztuką pokazać światu, że ten content jest i że z niego można skorzystać. I ja znam bardzo też dużo przypadków, powiem, że jestem taką osobą, którą się ewidentnie udało, znam też bardzo dużo przypadków osób, które tworzą świetny content i nie mają ani czytelników, ani słuchaczy.
Nie mają zasięgu.
Nie mają zasięgu. Ale też prawda jest taka, bo zbyt mało energii inwestują w to, żeby światu powiedzieć o tym, że ten content jest. I to jest problem.
Czyli content i zasięgi.
Twórzcie content. Z mojej perspektywy dzisiaj 40%, 60% powiedzmy, to jest tworzenie contentu, a 40% to jest jego marketing. I niestety trzeba.
Ja mam jeszcze takie spostrzeżenie. Mam wrażenie, że możemy dyskutować godzinami o zarabianiu na podcaście, na blogu.
Już nam się przeciągnęło.
Kto ma zarobić na podcaście, kto ma zarobić na blogu, ten zarobi. Kto ma nie zarobić, ten nie zarobi. A mam wrażenie, że trochę też w jakim stopniu może stworzymy tą dyskusję też taką trochę fata morganę, że po prostu być może ktoś z was na sali, czy jacyś młodzi podcasterzy czy blogerzy myślą, że już świat i pieniądze stoją przed nimi otworem. A tak nie jest. Tutaj liczy się wszystko. Liczy się dobry content, liczy się sposób sprzedaży tego contentu, a liczy się też tak naprawdę łódź szczęścia. O tym nie zapominajmy.
Serce do roboty i szczęście, dokładnie tak.
No ja tylko jeszcze dodam, że pamiętajmy o tym, że mamy ciągle...
To jeszcze Wojtek i potem...
Ja tylko dwa słowa i skończę.
Dobra.
Pamiętajmy o tym, że mamy dość niewielki zasięg. Może to będzie trochę na wyrost, ale większość polskich podcasterów, jakby to dodać do siebie, to będzie pewnie coś około jednego wardęgi, więc no sorry, ale o tym jeszcze nie możemy rozmawiać. Musimy rozmawiać o jednej rzeczy. Jak wypróbować w Polsce podcasting, żeby szary, zwykły Kowalski, idąc ulicą, słuchał podcastu, a nie oglądał się dookoła za rozmaitymi głupotami, które napotyka po drodze. Jeżeli do tego doprowadzimy, że Polacy będą wiedzieli, co to są podcasty, to będziemy zupełnie o czymś innym rozmawiali, bo content mamy dobry. Ja jak słucham podcastów polskich, to szczególnie w tym roku, podcasty pojawiające się w tym roku, Naprawdę, tam nie ma się do czego przyczepić. To są podcasty tworzone z pasją, z wiedzą i na takim poziomie, że najwyższa pora pokazać to światu. Jedyny problem jest taki, że świat tego nie widzi.
Słuchajcie, jest jeden problem.
Moglibyśmy kończyć długo, ale...
Tylko dokończę.
Ostatnie zdanie.
Pytanie, czy podcasterzy chcą wypromować podcasting w Polsce? Czy podcasterzy, czy na przykład podcast o Apple, sprzęcie niszowym w Polsce, więc i podcast jest niszowy, czy my na przykład mając dotarcie na MyApple, w zasadzie do większości użytkowników produktów Apple w Polsce, chcemy rozszerzyć to dotarcie do ludzi, którzy w ogóle mają w przestrzeni w dupie totalnie, co to jest firma Apple, komputery, iPhone i takie rzeczy. No. My, umówmy się tak, to jest nisza i czasami...
Nisza w niszy.
Czasami z tej niszy nie ma sensu wychodzić, bo tak naprawdę wszystko zależy od tego, o czym my mówimy, o czym piszemy, o czym mówimy. I czasami wcale z tej niszy niektórzy nie chcą wyjść.
To jeszcze Bartosz i zamknie panel Arkadiusz.
Ja chciałem tylko dodać tak na koniec, żeby jakby zamknąć i jednak przykryć te negatywne opinie dotyczące reklamy w podcastach. Słuchajcie, jako branża nie dajcie się youtuberom i nie dajcie się przykryć, przekaz audio też ma przyszłość, dlatego żeby jakby projekt sieci partnerskiej i proces rozpoczęcia jakby poszukiwania reklamodawców się rozpoczął, to proszę o wiadomość mailową do mnie, bądź Wojtka, bądź tutaj do osób z dekompresora. I dodam jeszcze zupełnie na koniec, że jakby moim zamierzeniem też dla tego podmiotu jest także taka misja dotycząca promocji podcastów jako takich, czyli żeby jakby społeczeństwo polskich internautów, Polaków nauczyć korzystać z podcastów, bo to jest właśnie bardzo potrzebne, bo tutaj są dwie statystyki, tak? To jest dominacja smartfonów, to są tylko 4% Apple'a w Polsce, z kolei słuchalność Zapla u każdego z was jest wyższa niż na Androidzie, tak? I czyli jest tutaj bardzo duża część do zrobienia, jeżeli chodzi o edukację i poszerzenie zasięgu organicznie.
Będziemy poszerzać zasięgi.
Dobra, to jednym zdaniem ja mogę podsumować, że częstotliwość pytania, a co to jest ten podcast, pokazuje, że czasy podcastingu, złote czasy, złoty wiek jest jeszcze przed nami.
Bardzo dziękuję za podsumowanie. Dziękuję panelistom za udział.